Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Jest ambasador, powiedz.
Proponuję jednak piosenkę albo rozmowę z ambasadorem, bo niestety nie znajdę. Miałem otworzonych w tej nocy, myślę, dobrze ponad setkę przeróżnych stron i nie doszukam się teraz tego oświadczenia.
To ty nie doszukuj się oświadczenia, a my przedstawimy naszego gościa. Bardzo serdecznie witamy kogo?
Byłego ambasadora RP przy NATO, ale też no, człowieka, który zajmuje się polityką międzynarodową, który odpowiada za w dużej mierze bezpieczeństwo też Polski na wschodniej flance NATO. Jest z nami ambasador pan Tomasz Szatkowski. Dzień dobry.
Dzień dobry, dziękuję bardzo za to powitanie. Ja tylko w imię legalizmu powiem, że zgodnie z polskim prawem dalej jestem ambasadorem. Oczywiście praktycznie nie ma to żadnego znaczenia, bo nie kieruję już placówką, ale tylko tak, że gwoli powiedziałbym legalizmu.
I to jest bardzo dobrze, trzeba dbać o to, bo żyjemy w państwie, w którym są dwa porządki. Jeden jest nieporządek prawny, a drugi jest porządek prawny. O to się spieramy, o to też spierano się w Ameryce podczas kampanii wyborczej. Wygrał Donald Trump. I co to znaczy?
Ja myślę, że to znaczy więcej szans niż ryzyk. Bo tak naprawdę oczywiście są pewne ryzyka, ale ja widzę więcej szans, które się z tym wiążą, także dla naszego kraju. No, w tej szerszej warstwie, powiedziałbym aksjologicznej, to oczywiście najpierw, że to jest w pewnym sensie zwycięstwo jednak wolności wobec takiego starego porządku mainstreamowego, który próbował dyktować te warunki i jakby kreować trochę też kandydata wbrew zupełnie jakimkolwiek realnym uwarunkowaniom. No, Kamala Harris była osobą trochę wyciągniętą jak taki ten królik z kapelusza wcześniej w poprzedniej kampanii, a w tej kampanii trochę właśnie zaskoczenia musiała zastąpić niedomagającego prezydenta Bidena. Ale to jest ta pierwsza warstwa. No, w drugiej warstwie tej dotyczącej Polski jest kilka kwestii. Jeśli chodzi o te szanse, wydaje mi się, że szansą jest to, że po pierwsze Donald Trump, jak każdy republikański prezydent, będzie starał się prowadzić tą politykę z pozycji siły. Oczywiście będzie starał się rozmawiać z różnymi adwersarzami, ale ostatecznie z pozycji siły, a nie z takiego założenia, że sama rozmowa z potencjalnym adwersarzem rozwiąże pewien problem, więc to jest pierwsza szansa. Druga szansa jest taka, że Donald Trump jest mniej przywiązany do takich tradycyjnych porządków siły, jak na przykład takiego koncertu mocarstw, który jest cechą administracji demokratycznych i takich bardziej establishmentowych administracji republikańskich. Oczywiście są pewne ryzyka, na przykład Bliski Wschód, tak? Wydaje mi się, że tutaj przywiązanie takie bardzo jednoznaczne do polityki Izraela nawet jest pewnym wyłomem w dosyć racjonalnym podejściu Trumpa do interesów amerykańskich i wobec dzisiejszych działań premiera Netanyahu może być jednak pewnym zagrożeniem dla powiedzmy stabilności i pośrednio do interesów Polski.
I Bliski Wschód jest tutaj bardzo istotny, ale to, co nas interesuje najbardziej, to kwestia Ukrainy, wschodnia flanka NATO. Co możemy powiedzieć o otoczeniu Donalda Trumpa, o ludziach, którzy będą mieli wpływ na to, jak będzie kształtowana przyszła strategia NATO? Pojawiało się dużo znaków zapytania, czy Wołodymyr Zełenski, czy Ukraina ma się czego obawiać, czy Polska ma się czego obawiać?
No, wydaje mi się, że Polska nie ma się czego obawiać. Z perspektywy Ukrainy ta sytuacja jest trochę bardziej zniuansowana. Przede wszystkim nie wiemy, kto będzie zajmował się konkretnymi portfolio w nowej administracji Trumpa. Ale jednak chcę zwrócić uwagę na pewne kwestie, bo administracja Bidena wydaje mi się, że w ostatnich miesiącach, może nawet dłużej, weszła w pewien dryf. Z jednej strony chce wspierać, znaczy inaczej, chce przeciwdziałać rosyjskiemu zwycięstwu, ale nie do końca jest przekonana, czy chce wspierać ukraińskie zwycięstwo. I widać, tu był pewien brak konsekwencji w dostarczaniu ofensywnych broni stronie ukraińskiej. Z jednej strony widać tą tendencję do rozmowy z Rosją. Wydaje mi się, że ta rozmowa będzie miała miejsce niezależnie od tego, miałaby miejsce niezależnie od tego, kto wygra. Ale Trump ma tą tendencję do rozmowy z pozycji siły. Wydaje mi się, że będzie dążył do jakiegoś porozumienia. Nie sądzę, żeby był w stanie się spotkać z Władimirem Putinem w ramach jakiegoś racjonalnego porozumienia. Ostatecznie może to się skończyć bardziej konsekwentnym postawieniem na umożliwienie Ukrainie wygrania tej wojny, niż gdyby to miało miejsce w sytuacji prezydentury Bidena.
Ale jest czas przejściowy do 20 stycznia. Administracja Joe Bidena może wykonać jakiś ruch. Jakiego ruchu tutaj, w tym czasie między dzisiejszym dniem, 6 listopada, a 20 stycznia pan się spodziewa? Przecież to jest moment bardzo istotny dla Ukrainy.
Zgoda. To jest taki czas, w którym ta administracja będzie miała już w pewnym sensie wolną rękę i mogłaby z jednej strony zdjąć embargo na pewne systemy ofensywne, z drugiej strony na przykład, i to byłby pewien taki element także nawet pewnej złośliwości wobec nowej administracji, jasno zadeklarować wsparcie dla szybkiego wejścia Ukrainy do NATO.
I to wtedy, znaczy pewne klocki można tak poukładać, żeby Donaldowi Trumpowi było trudniej potem realizować swoją własną politykę. Ale na przykład tak, zgoda dla, i czy pan jest, zgadza się na to, że Polska powinna używać swoich rakiet, zestrzeliwując te rakiety rosyjskie, które lecą blisko polskiej granicy. Może być taka zgoda, czy nie? Czy powinniśmy w to wchodzić,
to wszystko zależy od sytuacji. Jeśli te pociski zmierzają w stronę polskiego terytorium, uważam, że tak. Tak, jeżeli mamy taką sytuację, w której to Rosjanie do tej pory tak naprawdę celowo jakby tworzyli ryzyko naruszania polskiej przestrzeni powietrznej, to odpowiedzią powinien być jakiś rodzaj eskalacji. No, ta próba wyjścia dalej w stronę właśnie zestrzeliwania tych pocisków już jakby zbliżających się do polskiego terytorium, to już jakby sygnalizuje stronę rosyjskiej, że zaczynamy też się zbliżać do pewnych granic, które być może przekroczymy, jeżeli strona rosyjska będzie kontynuowała swoją działalność eskalacyjną. Czyli podsumowując, uważam, że można rozważać pewne działania w tym kierunku. Oczywiście nie powinny one oznaczać na przykład tego, o czym mówił prezydent Zełenski w tym momencie, ochrony jakichś obiektów strategicznych na terenie Ukrainy. Na to nie mamy po prostu mandatu, to byłoby wejście do wojny.
To spójrzmy jeszcze na nową administrację. No, wspomniał pan na początku rozmowy, że niewiele tutaj jeszcze możemy powiedzieć, ale może są takie nazwiska, mówimy o J.D. Vance'ie, może są takie nazwiska z tych lat 2016-2020, które dzisiaj są brane pod uwagę. Dużo znaków zapytania. Czy pan mógłby wskazać taką osobę i co ona mogłaby oznaczać dla Polski?
Ja zwykle patrzę na nazwiska jednak drugiego szeregu, bo to są nazwiska, które jakby realnie tworzą pewną politykę. Ja mam nadzieję na to, że do administracji nowej wejdą takie osoby jak Matthew Groening z Atlantic Council, jak Wes Mitchell, jak także na przykład profesor Jakub Grygiel, nasz rodak, który jest podwójnego obywatelstwa, bardzo szanowany w tych kręgach waszyngtońskich, tych szczególnie konserwatywnych, związanych ze sferą obronności i bezpieczeństwa. Mieliśmy bardzo sensowne rozmowy z Elbridgem Colbym jeszcze w czasie jego pierwszej jakby służby, jakby w pierwszej administracji Trumpa. Od okresu on jakby mocno poszybował w takie bardziej radykalne klimaty, jeśli chodzi szczególnie o ten prymat zagrożenia chińskiego. I też miałem ostatnio takie sygnały wskazujące na to, że on być może nie wejdzie jednak do tej administracji. Mówi się o O'Brienie jako ponownie tym doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego. Wydaje mi się, że nie ma szans, żeby McMaster wrócił do administracji. Także to są nazwiska, które dawałyby taką pewność, że ta polityka będzie prowadzona w sposób dobry z polskiego punktu widzenia.
To zapytajmy jeszcze o taki najtrudniejszy scenariusz, który pojawiał się na stole. Wspominaliśmy o Tajwanie, pan wspominał o Bliskim Wschodzie. Te siły muszą być w różnych miejscach. Jest nawet w tym programie na 2025 rok Donalda Trumpa pewna taka rewizja strategii Paktu Północnoatlantyckiego. Co w momencie wycofania na przykład części wojsk amerykańskich, osłabienia jednak tej siły amerykańskiej na naszym terytorium, co powinna zrobić Polska, jak my powinniśmy przygotować się do ewentualnego zagrożenia?
To samo i tak samo. Tak naprawdę uważam, że to jest taki chochoł, którym się straszymy. Z jednej strony zwolennicy budowy europejskiej autonomii strategicznej, czy też inne kręgi, powiedzmy takie bardziej, powiedziałbym, nazwijmy to geopolityczne, związane z takim obszarem publicystycznym w Polsce. Wydaje mi się, że wyolbrzymiają tą perspektywę. Rzeczywiście amerykańska obecność w Europie już nie jest i nie będzie w takiej skali, jak to miało miejsce w czasie zimnej wojny, ale ona jest dalej kluczowa i stosunkowo tanim kosztem amerykańskim. Amerykanie zapewniają sobie przywództwo, które jest tak naprawdę korzystne dla nich i dla większości Europejczyków. Nie dla wszystkich Europejczyków, ale dla większości Europejczyków. Jeśli spojrzymy na liczby, to z jakby liczbą pewnie gdzieś w okolicach połowy, może 60% składu osobowego Wojska Polskiego, Amerykanie zapewniają sobie kluczową pozycję na kontynencie, jednak ciągle bardzo ważnym dla ich interesów, gdzie mają ciągle duży poziom obrotów gospodarczych, są ważne relacje polityczne, także ja nie sądzę, żeby to się fundamentalnie zmieniło, nawet jeśli to niebezpieczeństwo chińskie się będzie w jeszcze większym stopniu materializowało.
Czy te wybory, to zwycięstwo Donalda Trumpa jest wiatrem w żagle prawicy polskiej?
To trzeba zapytać prawicy polskiej. Ja mam swoje oczywiście przekonania, ale nie wypowiadam się w tym momencie w imieniu polskiej prawicy.
Ale może pan...
Jaśmino.
Krzysztofie, proszę.
Jaśmino, proszę.
Może pan ambasador wypowiedzieć się w swoim imieniu. Jakiś czas temu zapowiadał pan pozew przeciwko premierowi Donaldowi Tuskowi. Czy w tej sprawie coś się zadziało? Czy...
Prowadzę działania zgodne z zapowiedziami, tak żeby obronić swoje dobre imię, ale szczerze mówiąc, powiem szczerze, tak... Jakby, wydaje mi się, że dałem pewien odpór tym, no bardzo nieracjonalnym w ogóle, no jakby kompletnie kuriozalnym pomówieniom. I oczywiście dochodzę swoich praw najpierw na takiej drodze bardziej, mam nadzieję, polubownej, ale jeśli ona się nie skończy pozytywnie na drodze sądowej. Nie chcę więcej o ten temat mówić, bo wydaje mi się, że to nie sprzyja.
Ale takim spokojnym tonem pan opowiedział, Donald Trump został prezydentem Stanów Zjednoczonych. Przecież to ma być trzęsienie ziemi. To zapowiedział Donald Trump, właściwie o tym mówił. Zarówno w polityce zagranicznej, jak i w polityce wewnętrznej. Ma się zmienić. Lider świata demokratycznego będzie zupełnie inny, będzie miał zupełnie inną koncepcję. Jest nieprzewidywalny, pan powiedział, że jest racjonalny, czasami może tylko w stosunku do Izraela jest. Nie, jest nieprzewidywalny. Przecież pamiętamy jego tweety, pamiętamy to, jak zmieniał nastrój, jak wprowadzał w błąd swoich przeciwników, jak zaprosił prezydenta Chin i w tym samym czasie wystrzelił rakiety, żeby mu pokazać, jaka jest siła Stanów Zjednoczonych. To jest Donald Trump. To my nie możemy tak spokojnie mówić, bo to może wszystko się zdarzyć na tym świecie. Może jutro zadzwonić do prezydenta Putina. Przecież tak się też może zdarzyć. Może zmienić całą politykę.
Że on zadzwoni do prezydenta Putina. Tylko różnica jest taka, że w jego pierwszej rozmowie z Putinem, bo rozmawiałem z osobą, która go do tej rozmowy przygotowywała i później deprivowała jakby z tej rozmowy. Była oczywiście ona prowadzona w duchu takim dosyć uprzejmym, ale bardzo konsekwentnym i asertywnym, jeśli chodzi o amerykańskie interesy, szczególnie dotyczące tego, co było wówczas kluczowe, czyli porozumienia rozbrojeniowego w odniesieniu do strategicznej broni nuklearnej. Władimir Putin myślał, że załatwi sobie przedłużenie na 5 lat korzystnego dla Rosji porozumienia w tej rozmowie, na co spotkał się z jasną odpowiedzią ze strony Trumpa, że to nie jest możliwe, bo to jest niezgodne z amerykańskim interesem. Później przyszła administracja Bidena, jak to mówili wtedy, professionals are back. Profesjonaliści są, wrócili, będą bronili NATO, będą asertywni wobec Rosji. Pierwsza decyzja, jedna z pierwszych decyzji administracji Bidena, przedłużenie porozumienia New Start na 5 lat. Bez negocjacji, bez wyciągnięcia czegokolwiek od strony.
Bo tak działają profesjonaliści.
Rosyjskiej. No może tak działają, może tak działają profesjonaliści. Ja jednak widzę, powiem tak, że jest on politykiem intuicyjnym, kierującym się pewną intuicją. I oczywiście niektóre z tych działań, szczególnie wypowiedzi, no były często kłopotliwe, czy rzeczywiście budziły pewne nawet czasami zdumienie. Ale w pewnych jego decyzjach ja widziałem taką postawę, chciałbym, tego dziecka, które potrafiło powiedzieć, że król jest nagi. To jest właśnie przykład Afganistanu, to jest przykład Syrii, gdzie amerykańskie i w ogóle zachodnie zaangażowanie nie miało już sensu od jakiegoś czasu, z innych zupełnie przyczyn, w przypadku Afganistanu i Syrii. A on był tą osobą, która jakby tym właśnie dzieckiem, które potrafiło przyjść i spojrzeć tak w świeży sposób, powiedzieć, że to po prostu nie ma sensu i trzeba to w jakiś sposób zakończyć. Trochę inaczej to się odbyło w przypadku Korei. To rzeczywiście była racjonalna być może próba porozumienia z tym reżimem, bo czas czasy ewentualnej dekapitacji czy czasy pewnego zniszczenia tego groźnego potencjału Korei Północnej niestety minęły, szczególnie za czasów prezydenta Clintona. No to się nie skończyło dobrze. Mówię o tych działaniach prezydenta Trumpa. Jeszcze mniej, tak jak powiedziałem, jeszcze więcej ryzyk potencjalnie widzę z takim bardzo twardym postawieniem na Izrael w przypadku kryzysu blisko wschodniego. Uważam, że tu trochę jakby ostrożniej amerykańska administracja powinna podchodzić. Trochę jakby nie wkładać tych jajek wszystkich do jednego koszyka, jak to się mówi po angielsku.
Rozmawiamy z Tomaszem Szatkowskim, ambasadorem RP przy NATO. Też śledzimy, spoglądamy na wiec Donalda Trumpa. Coś zaczęło dziać się na scenie, to już oznacza, że za kilka chwil pewnie przemówienie.
Ale zanim będzie przemówienie, bardzo krótkie wiadomości. Arkadiusz Biarzecki, jeżeli potrafi je skrócić, to będzie dobrze, bo już Jacek Sariusz-Wolski czeka, mam wrażenie i mam nadzieję, w Brukseli na kolejną rozmowę. Panie ambasadorze, to co mamy zrobić? To musimy panu podziękować to za wizytę.
Dziękuję bardzo za zaproszenie. Za wizytę. I przepraszam, że to była krótsza rozmowa z mojej winy niż miała mieć miejsce.
Ale była to rozmowa ciekawa i rozmowa ważna.
Tak.
I do takich rozmów na pewno wrócimy, a teraz już Arkadiusz Jarzecki.
Jeżeli się wyplączę z tymi słuchawkami, to będzie można rozpocząć wiadomości. Ja przypominam państwu, że to jest 8:13 i 14 minuta prowadzenia specjalnego programu w Radiu Wnet. My musimy trzymać, Jaśmino, rękę na pulsie, żeby nie przeoczyć wystąpienia prezydenta Donalda Trumpa, prezydenta elekta Donalda Trumpa. Teraz, Arkadiuszu, czas na wiadomości.